Witamy w naszym studiu księdza doktora Macieja Basiuka. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ksiądz Maciej Basiuk jest adiunktem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jest też moderatorem dzieła biblijnego w Archidiecezji Katowickiej. Za chwilę Słowo Boże, ale wcześniej prośmy Ducha Świętego o potrzebne łaski dla nas.
Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem tu. Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem tu.
Ty ocaliłeś od śmierci moje życie. Przygarnąłeś mnie w miłości swoje. Zostałem nabyty drogocenną krwią. Nie chcę już należeć do siebie samego.
Duchu Święty, wypełnij swą świątynię moje ciało. Mieszkaj we mnie, cały jestem tu.
Ciało moje świątynią Twoją. Składam w moim sercu małe ofiary. Chcę czynić tylko to, co jest Tobie miłe. Każdym oddechem wielbić Ciebie. Wypełnij mnie Twą potęgą i mocą. Wśród narodów będę chwalił Ciebie. Poza Tobą nie ma dla mnie dobra. Tobie powierzam moje życie.
W dzisiejszym będziemy pochylali się nad tekstami, które będą w liturgii najbliższej niedzieli, czyli w liturgii drugiej niedzieli Wielkiego Postu. Zachęcam słuchaczy, by zapisać sobie, jakie to będą teksty, a potem właśnie sięgnąć do Pisma Świętego i w ten sposób móc śledzić, co w tym tekście jest. A więc pierwsze czytanie to jest tekst Księgi Rodzaju z 12 rozdziału, wersety od 1 do 4. Jako psalm responsoryjny będzie psalm 33. Drugie czytanie to fragment z drugiego listu świętego Pawła do Tymoteusza z pierwszego rozdziału, wersety od 8 do 10, a Ewangelia jest wzięta z Ewangelii św. Mateusza 17 rozdziału, wersety od 1 do 9. Najpierw wysłuchamy tych tekstów, a następnie przyjrzymy się prawdom, które są w nich zawarte. Nasze rozważania będą najpierw się odnosiły do pierwszego czytania, psalmu responsoryjnego, następnie do tekstu Ewangelii, a na końcu zajmiemy się tekstem drugiego czytania. Taką kolejność rozważania analizowanych przez nas czytań mszalnych podpowiada nam kontekst wydarzeń, do których one się odnoszą. Dzięki temu będziemy mogli lepiej zrozumieć zawarte w nich przesłanie. Zatem teraz wsłuchajmy się w słowa Pisma Świętego.
Czytanie z Księgi Rodzaju. Pan Bóg rzekł do Abrama: wyjdź z twojej ziemi rodzinnej, z domu twego ojca, do kraju, który ci ukaże. Uczynię bowiem z ciebie wielki naród, będę ci błogosławił i twoje imię rozsławię. Staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy ciebie błogosławić będą, a tym, którzy tobie będą złorzeczyli, i ja będę złorzeczył. Przez ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. Abram udał się w drogę, jak mu Pan rozkazał, a z nim poszedł i Lot. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana. Słowo Pana jest prawe, a każde jego dzieło godne zaufania. On miłuje prawo i sprawiedliwość, ziemia jest pełna jego łaski. Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, na tych, którzy czekają na jego łaskę, aby ocalić ich życie od śmierci i żywił ich w czasie głodu. Dusza nasza oczekuje Pana, On jest naszą pomocą i tarczą. Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska według nadziei, którą pokładamy w Tobie. Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Najdroższy, weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według danej mocy Boga, który nas wybawił i wezwał świętym wezwaniem, nie dzięki naszym czynom, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w Chrystusie Jezusie przed wiecznymi czasami. Ukazana natomiast została teraz przez pojawienie się naszego Zbawiciela, Chrystusa Jezusa, który przezwyciężył śmierć, a rzucił światło na życie i nieśmiertelność przez Ewangelię. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty. Jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z oboku odezwał się głos: To jest mój syn umiłowany, w którym mam upodobanie, jego słuchajcie. Uczniowie słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste.
W pierwszym czytaniu usłyszeliśmy o prawdopodobnie najważniejszym wydarzeniu w życiu Abrama. Bóg objawił mu się i wezwał do opuszczenia Haranu, w którym przebywał ze swoim ojcem, i wyruszenia w nieznane, do ziemi, którą Bóg mu ukaże. Wszechmogący domaga się od patriarchy zupełnego zaufania. ma opuścić wszystko, co jest mu znane i wyruszyć przed siebie? Nie jest to jednak nakaz. To bardziej prośba albo propozycja poparta konkretnymi obietnicami, jeśli zostanie podjęta. Spójrzmy jednak najpierw na kwestię odrzucenia zabezpieczeń. Bóg mówi do Abrama: wyjdź z twojej ziemi rodzinnej. Uważny czytelnik Księgi Rodzaju może być lekko zdziwiony, ponieważ Abram pochodził z miejscowości nazwie Ur, a obecnie przebywa w Haranie. Wydaje się jednak, że spędził tam już na tyle długi okres czasu, że dla niego to miejsce stało się ziemią rodzinną. Myślę, że jest to doświadczenie wielu współczesnych ludzi, którzy z różnych powodów muszą opuścić swoje rodzinne strony. Jednak po jakimś czasie w nowym miejscu zaczynają się czuć jak u siebie i to nowe miejsce staje się dla nich ziemią rodzinną, która daje pewne poczucie bezpieczeństwa. Jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa daje element opuszczony w tłumaczeniu, którego wysłuchaliśmy. Bóg kontynuując mówi do patriarchy: wyjdź spośród twoich krewnych. A więc odrzuć zabezpieczenie, jakie dają więzi rodzinne. W tamtych realiach posiadanie wielu krewnych zapewniało większe bezpieczeństwo oraz szacunek wśród ludzi. W sytuacjach zagrożenia ze strony wroga czy w trudnej sytuacji materialnej można było liczyć na wsparcie swojej rodziny. Dlatego w tym nakazie Boga możemy usłyszeć wezwanie do porzucenia oparcia, jakie pokłada się w swoich bliskich, a może nawet zachętę do odkrycia w Bogu swojego krewnego, na którego pomoc można zawsze liczyć. Trzecim elementem Bożego wezwania jest wyjście z domu Ojca. W tym momencie wchodzimy w wymiar czegoś, co ciężko określić słowami, ale w każdym z nas jest takie poczucie, pragnienie powrotu do domu rodzinnego. W jakiś symboliczny sposób jest on traktowany jako najbardziej bezpieczne miejsce. W zamian za tak skrajne zaufanie Bóg obiecuje Abramowi w sposób mglisty, niedookreślony ziemię, do której ma iść, oraz potomstwo. Natomiast bardzo konkretnie Wszechmogący zapewnia o błogosławieństwie, którego patriarcha będzie doświadczał. Ma ono wyrażać się w trzech wymiarach. Po pierwsze, Bóg obiecuje, że tym, którzy będą błogosławić Abrama, on również będzie błogosławił. Po drugie, tym, którzy będą mu złorzeczyli, on również będzie złorzeczył. I po trzecie, przez patriarchę inni otrzymają błogosławieństwo. Wszystkie trzy wymiary błogosławieństwa objawiły się w życiu Abrama, jak możemy przeczytać w dalszej części Księgi Rodzaju. Zawierzenie Bogu przyniosło obfite owoce w życiu patriarchy. Nie sprawiło ono jednak, że jego życie stało się proste i pozbawione trudności. Bynajmniej Abraham musiał przez długi czas borykać się z brakiem potomstwa, jak również z innymi problemami. Co jednak istotne, doświadczał on zawsze Bożego błogosławieństwa oraz jego opieki. Myśl o Bożej obecności i Bożym działaniu w życiu człowieka kontynuuje również psalm responsoryjny, który zaprasza do złożenia ufności w Bogu. Psalmista mówi: słowo Pana jest prawe, a każde jego dzieło godne zaufania. Zaufanie ze swej natury nie ma gwarancji. Zawsze związane jest z nim pewne ryzyko. Dopiero po czasie można ocenić, czy pojawiły się dobre owoce, czy nie. Czy ktoś był godny naszego zaufania, czy nie był. Ponieważ w relacjach z innymi ludźmi zdarza się doświadczać sytuacji, które niszczą zaufanie. Dlatego bywa, że człowiek również nie potrafi do końca zaufać Bogu, bojąc się, że z jakichś powodów Wszechmogący może go opuścić, zostawić, nie przyjść z pomocą. Psalmista jednak wyraźnie wskazuje, że Bóg jest naszą pomocą i tarczą. On ocala od śmierci. On karmi w czasie głodu. Bóg jest obrońcą sprawiedliwych, obdarza ich potrzebnymi łaskami. Natomiast zakończenie psalmu wskazuje, jaką rolę ma pełni do spełnienia człowiek. Psalmista mówi tak: Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska według nadziei, którą pokładamy w Tobie. Zatem ze strony człowieka ważne jest otwarcie się na to, co Bóg przygotował. W ten sposób zostaje również podkreślona wielka miłość Boga, który nie chce niszczyć wolności człowieka i czeka na jego zaproszenie, mogące przyjmować różne formy. Może nim być ufna modlitwa, a może nim być również krzyk bólu w obliczu trudnych sytuacji. Takim zaproszeniem może być czas poświęcony na lekturę Pisma Świętego czy uczestnictwo w Eucharystii. Może być nim również czas poświęcony drugiemu człowiekowi potrzebującemu pomocy. Jak widzimy, na różne sposoby można Boga zapraszać do swojego życia. Tym, co łączy te różne działania, jest pokorna świadomość, że Bóg jest większy od nas i potrzebujemy Jego pomocy oraz łask, których może nam udzielić. Wydarzenia w wysłuchanym przez nas fragmencie Ewangelii mają już miejsce 6 dni po tym, jak Piotr wyznał swoją wiarę w Jezusa jako Syna Bożego pod Cezareą Filipową. Tam wypowiadał się nie tylko w swoim imieniu, ale również jako przedstawiciel pozostałych apostołów. Dzisiaj podobnie słyszymy, jak Piotr wypowiada się w imieniu towarzyszących Jezusowi uczniów, choć tym razem nie jest już tak czuły na natchnienie z góry. Co jednak wydaje się ważne, Piotr jest człowiekiem czynu. Pragnie uczynić coś dla swojego mistrza i towarzyszących mu osób. W tym miejscu myślę, że warto się przyjrzeć właśnie tym dwóm postaciom, czyli Mojżeszowi i Eliaszowi. Są to na pewno dwie wielkie postacie w historii narodu wybranego. Najczęściej przyjmuje się, że w tym momencie są przedstawicielami Mojżesz prawa, a Eliasz proroków. Jeśli jednak uważnie wczytamy się w Stary Testament, zobaczymy, że po pierwsze, Mojżesz, poza tym, że za jego pośrednictwem Bóg dał prawo swojemu ludowi, był również prorokiem i to największym z nich wszystkich. Po drugie, i to się wydaje najistotniejsze, jest pewna kwestia, która łączy te dwie postacie. Mianowicie, obaj mieli okazję osobiście spotkać się z Bogiem. Mojżesz widział Boga na górze Synaj, a Eliasz spotkał się z Nim na górze Choreb. Pojawiając się w towarzystwie przemienionego Jezusa, mogą więc wystąpić w roli świadków Jego bóstwa. W ten sposób uczniowie otrzymują dodatkowe potwierdzenie do słów, które słyszą od Boga o Jezusie. To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Tekst Ewangelii informuje nas, że całe to wydarzenie wywołało w uczniach lęk, który nie powinien nas dziwić, bo przecież na kartach Pisma Świętego każde spotkanie z Bogiem wiąże się z lękiem ogarniającym Jego uczestników, który wypływa z faktu spotkania z Bożym Majestatem i Jego potęgą. W spotkaniu z wielkością Boga bardzo mocno ujawnia się małość i grzeszność człowieka, które tym bardziej potęgują doświadczenie bojaźni Bożej. Zawsze w tych sytuacjach pojawia się wezwanie do porzucenia lęku i zaufania Bogu. Tak samo jest i w naszym tekście. Jezus mówi do swoich uczniów: nie lękajcie się. Ten, który objawił im swoje bóstwo, ten, o którym usłyszeli, że jest umiłowanym Synem Boga, uspokaja ich obawy, wnosi pokój w ich życie. Dla apostołów To wydarzenie będzie miało fundamentalne znaczenie, zwłaszcza w wymiarze umocnienia ich na czas męki Chrystusa. Doświadczenie potęgi i wielkości Jezusa będzie dla nich źródłem siły na ten czas, a po zesłaniu Ducha Świętego pomoże im pójść na cały świat, wypełniając nakaz Jezusa, do czego zostali wezwani już w czasie przemienienia. Wysłuchana Ewangelia kończyła się nakazem Zbawiciela skierowanym do uczniów: nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie. To polecenie miało chronić uczniów przed wyrywkowym patrzeniem na ich mistrza. Żeby w pełni zrozumieć jego misję, muszą najpierw towarzyszyć mu w czasie męki, śmierci i zmartwychwstania. Właśnie do takiej sytuacji, kiedy dzieło Chrystusa jest już dokonane i może stanowić fundament dla jego wyznawców, nawiązuje drugie czytanie, w którym słyszeliśmy fragment listu świętego Pawła do jego umiłowanego ucznia Tymoteusza, będącego biskupem Efezu. Apostoł narodów zachęca go do wytrwałości i podejmowania dalszych wysiłków, aby trwał w łączności z Chrystusem. Jednym z argumentów przytaczanych przez świętego Pawła jest dobroć Boga, przejawiająca się w powołaniu, jakim obdarzył Tymoteusza, a także w łaskach, których mu stale i hojnie udziela. Czasami bywa tak, że człowiek zbyt mocno skupia się na złu albo krzywdzie, który doświadcza. Niekiedy jakieś inne sprawy stają się na tyle ważne, że ciężko jest dostrzec dobro, którym Bóg stale obdarza. I może właśnie taki moment w swoim życiu przeżywał Tymoteusz. Może tym, co odwróciło jego wzrok od spraw Bożych, były jakieś doczesne troski związane z przewodzeniem wspólnocie chrześcijan w Efezie. Tego nie wiemy. Natomiast możemy być pewni, że słowa świętego Pawła niosą umocnienie, a wprowadzanie ich w życie przynosi pokój w życiu człowieka. Dla apostoła narodów źródłem siły do przezwyciężenia trudności i słabości jest Jezus Chrystus, którego mękę, śmierć i zmartwychwstanie należy się uważnie wpatrywać, bo w nich jest światło pozwalające we właściwy sposób ocenić wydarzenia, które nas spotykają. W misterium zbawczym Chrystusa jest również źródło siły dla tych, którzy chcą żyć według nakazów Ewangelii. Co więcej, w tym wydarzeniu zawarta jest prawda o zwycięstwie Jezusa nad śmiercią. W wymiarze przenośnym jest to dla wierzących wezwanie do pokonywania swoich słabości, a więc umierania dla grzechu, a jednocześnie powstawania do życia w łasce, miłości i pokoju. Liturgia słowa drugiej niedzieli Wielkiego Postu zachęca nas do pójścia wymagającą drogą, jaką jest posłuszeństwo w wierze. Abraham bez wahania na Boży rozkaz opuszcza Haran i wyrusza w nieznane za głosem Boga. Jezus w Ewangelii, przemieniając się w obecności uczniów, umacnia ich na czas jego męki, aby nie zwątpili, a potem po jego zmartwychwstaniu jako jego świadkowie poszli na cały świat. Tymoteusz, zachęcany przez apostoła narodów do wytrwania w przeciwnościach i złożenia swojej ufności całkowicie w dziele dokonanym przez Chrystusa, z którego wierzący mogą i powinni czerpać siłę do podejmowania odpowiednich decyzji w swoim życiu. Droga posłuszeństwa nie jest drogą łatwą, Ale jest to droga bezpieczna, bo tym, który na niej jest przewodnikiem, jest sam Jezus Chrystus. Jednak, co bardzo istotne, droga ta jest inna w przypadku każdego z nas. Bóg zna nas osobiście i każdego prowadzi indywidualnie w sposób dostosowany do jego możliwości i okoliczności, w jakich przyszło mu żyć. Zachęcam zatem słuchaczy dzisiejszej audycji do podzielenia się z innymi własnym doświadczeniem wędrowania przez życie z Panem Bogiem. Tego typu świadectwa stanowią umocnienie dla innych wierzących, którzy może przeżywają w tym momencie jakiś kryzys albo załamanie. Dzięki temu, że widzą, że inni idą za Jezusem, sami będą w stanie powstać i Jemu zaufać. Tak jak święty Paweł umacniał swojego miłowanego ucznia, tak samo dzisiaj postarajmy się nawzajem wzmocnić świadectwem Bożego działania w życiu każdego z nas.
Drodzy Państwo, dzisiaj naszym gościem, ale i gospodarzem na audycji Szukając Słowa Bożego jest ksiądz dr Maciej Basiuk, adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i moderator dzieła biblijnego w Archidiecezji Katowickiej. Zapraszamy do dzielenia się Słowem Bożym, dzielenia się swoją refleksją na naszej antenie. Telefony do studia, do Radia Maryja 56 655 23 55, Polska Północna, 56 655 23 56, Polska Południowa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla tych, którzy są w sieci, będzie to połączenie darmowe. Oraz dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33. Drugi numer 48 56 655 23 66. Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Irena i jestem alkoholiczką. Ja już parę razy mówiłam w Radiu Maria na temat mojej obecności Jezusa w moim życiu. Trwa to już długo lat i nie mogę się nadziwić. Dzisiaj znowu stałam przed Jezu, ufam Tobie, mam taki obraz w pokoju, bo mój brat jest w szpitalu i nie mogliśmy załatwić rehabilitacji. I dzwoni i mówi, żeby tam przyjechać, załatwić. Ja tak w myślach mówię, Panie Jezu, no nie jestem w stanie tam jechać. I zadzwoniłam i no dosłownie nie mogłam uwierzyć, że Jezus jest właśnie w tym szpitalu i pomaga, tak jak obiecał, że jak wyjdziesz z grzechu, czy tam to obdarzy łaską. I ja czuję ciągle to błogosławieństwo w takim codziennym życiu właśnie. Że, no i ten pan doktor poszedł i tam już poszedł właśnie do Andrzeja, do tego brata. Ten Andrzej zadowolony dzwoni do mnie, że on chce zostać w tym, bo tak nie chciał, że chce zostać dobro, które widać na co dzień, że dobro zwycięża, że nie trzeba tam, nie musiałam tam się zapisywać w kolejkę, to znaczy jakoś tak się udaje dziwnie, ale myślę, że to jest, bo długi czas też na przykład byłam ciągle na modlitwie, bo nie było dwa miesiące, nie było żadnych tam rehabilitacji, takie różne rzeczy, ale mówię, Jezu, ufam Tobie i tak. Brat nie chciał nawet do komunii, tam na Pana Boga się obraził. Teraz był dwa tygodnie temu, poszedł do spowiedzi. Nawet się nie pytałam, czy, ale no komunię przyjmuje, jest to w szpitalu, gdzie rządnie, także są te pielęgniarki takie dobre. I ta łaska na co dzień może naprawdę zobaczyć na każdym kroku. No nie mogę się nadziwić. Stałam dzisiaj przed tym obrazem Pana Jezusa i łzy leciały z dziękczynienia, bo no wielki jest Bóg. A my jesteśmy tacy biedni i nie chcemy w ogóle łaski od Pana Jezusa. I to jest najgorsze, bo ile razy się mówi tam, no mam tu sąsiadów czy chorych. Mówię, wejdźże się pomóc chłopie, czy idzie do tego kościoła. Czy no w ogóle, chociaż też kiedyś taki przypadek był, na przykład obraziłam się na mojego ojca. Ale już dawno, dawno temu, jeszcze tak byłam w stanie mocno się obrażać. Chlapłam drzwiami, mówię, nie będę się tobą opiekować. Poszłam po drodze i mówię, Duchu Święty, jak ty jesteś, zrób coś ze mną. To było pierwsze, w ogóle pierwsze, co ja poprosiłam Ducha Świętego, bo słyszałam, że jest łagodny, cierpliwość daje tam, te wszystkie dary. I w tym momencie, no szłam, bo mam kilometr do kościoła, do tego, no do Kwaszczyna, no. I szłam i po drodze przyszło mi do głowy, że ja przecież daję na mszę, wyjęłam te ileś tam pieniędzy, poszłam do proboszcza, dałam na mszę, tam, no za całą rodzinę ja cały tam daję taki zestaw. I wróciłam, tata mówi, no przyszła obrażalska córka, ale to wszystko Pan Bóg zrobił, nie ja. Bo ja to się tylko umiałam obrażać. No nie, mogłabym jeszcze mówić, ale
bardzo dziękujemy,
są to rzeczy
Pani
takie piękne, takie prawdziwe. I wielki jest Bóg, który kocha takich małych ludzi, bo ja naprawdę żyłam właśnie po swojemu z alkoholem, takie różne tam rzeczy, a jednak Bóg kocha wszystkich i kocha właśnie, nawet jak ja byłam grzeszna, to mi też tak ludzie czasami mówią, a tam mnie nie wysłucha czy coś. Właśnie przecież byłam grzeszna, a się wtedy podniosłam, nie? Wtedy właśnie i to stało się 15 sierpnia też. To było w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny, co ja w ogóle później się dopiero tak dowiedziałam o tym, nie? Bo ja przecież chodziłam do kościoła i tam pod tym chórem taka czerwona jakaś chora i mówię, ty matko wszystko dostałaś i tam świętość, czystość i takie różne rzeczy Pan Bóg ci dał, a mi nic, ja tu muszę stać pod tym chórem. I tak 2 lata i tak wiadoliłam i w końcu 15 sierpnia też sobie kupiłam 2 Coca-Cole, bekłam jak stary chłop, po tym i normalnie jakby ręką odjął. No to już jest 21 lat. Ale
gratulacje Pani Ireno, no, bardzo dziękujemy. Szczęść no, Boże. Proszę szczęść brata Boże pozdrowić serdecznie od nas.
Dobrze, Bóg zapłać.
Dziękujemy.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
No piękne świadectwo właśnie tego, że Pan Bóg troszczy się o swoich malutkich. Jak mówi psalmista, oczy Pana zostają na bogobojnych, na tych, którzy czekają na Jego łaskę. No i właśnie tego potrzeba w naszym życiu, byśmy, można powiedzieć, męczyli Pana Boga też naszymi prośbami. On się tymi prośbami nie męczy, ale to my się czasami męczymy tym, żeby mu drugi, trzeci raz, tak jak Pani Irena mówiła, że 2 miesiące się modliła. Ale właśnie o to chodzi. Jeżeli coś dla nas jest ważne, to trzeba się o to modlić. Trzeba o to Pana Boga prosić. Jak będzie ten odpowiedni czas, odpowiedni moment, Pan Bóg wysłucha.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Elżbieta. Ja chciałam dać taką refleksję swoją na te czytania na nadchodzącą niedzielę właśnie o posłuszeństwie w wierze. Tak, Bóg kocha każdego z nas osobiście, indywidualnie i każdy ma inną drogę. Każdy ma inną drogę, ale żeby właśnie to posłuszeństwo w wierze móc wykazać, to trzeba właśnie wejść w taką bliskość z Bogiem, w wielką relację. Ukochać właśnie Boga poprzez Jego Słowo, poprzez źródło Jego Słowa, jakim jest właśnie Biblia. I tego Słowa właśnie słuchać i tego Słowa się trzymać. I dla mnie właśnie ta Ewangelia i Abraham i Tymoteusz właśnie są ludźmi takimi w posłuszeństwie właśnie w wierze. Tam właśnie na górze Tabor, ja miałam takie szczęście, że ja byłam właśnie na tej górze. To jest góra nie bardzo wysoka, ale jest taka stroma. I tak sobie właśnie wyobrażałam, jak ci apostołowie wchodzili razem z Jezusem i doznali tej takiej łaski, tej zobaczyli chwałę Bożą. I też w moim życiu takie były momenty, prawda, tej bliskości, takiego dotyku tej bliskości, takiej miłości Bożej, bo miałam bardzo ciężkie życie, wiele cierpień, ale właśnie tak, ale też były takie momenty, jak u Tymoteusza, momenty znowu ciemności, pewnych zwątpień, pewnego zniechęcenia, ale właśnie też pomagało mi to właśnie posłuszeństwo, że znowu sięgałam do Słowa Bożego, że tam szukałam właśnie dla siebie odpowiedzi i zawsze tę odpowiedź w Słowie Bożym znajdywałam i to jest taka moja pociecha i taka nadzieja i też tak ta Góra Tabor symbolizuje takie moje życie, że właśnie idę gdzieś w górę, na górze gdzieś właśnie jest to takie obcowanie z Bogiem, takie najbliższe, ale że mam też ten moment, że muszę zejść i iść do tej swojej Jerozolimy, do swojego i krzyża, i cierpienia, i bólu, ale tam będzie też moc Ducha Świętego, który mi da to takie namaszczenie, jak też tam było, bo przecież to jest podobne namaszczenie jak w Jordanie Jezusa. Też ten właśnie głos. To jest mój Syn umiłowany i Jego słuchajcie. I to jest właśnie to posłuszeństwo słuchania Słowa Bożego Jezusa Chrystusa. Tyle chciałam powiedzieć. Dziękuję za wysłuchanie i szczęść Boże.
Dziękujemy Pani, szczęść Boże.
Skoro Pani Elżbieta tutaj przypomniała nam, że te podobne słowa padają właśnie przy chrzcie Jezusa, to może warto zwrócić uwagę, że przy chrzcie Jezusa Bóg Ojciec tylko mówi, to jest mój Syn umiłowany. A właśnie w stanie przemienienia jest ten dodatek Jego słuchajcie. Tam przy chrzcie jest tylko objawienie tego, że Jezus jest Synem Bożym, umiłowanym Synem Bożym. Natomiast nakaz słuchania Jezusa, nakaz postępowania właśnie według tego, co On mówi, pojawia się tutaj właśnie w stanie przemienienia.
Radio Maria, proszę bardzo.
I będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Amen. Ja chciałam zapytać w sprawie pierwszego czytania z Księgi Rodzaju, bo Bóg polecił Abrahamowi, żeby wyszedł i zostawił rodzinę, a jednak Lota wziął. Czyli co, nie posłuchał się, czy nie uważał Lota za rodzinę, tylko za swojego syna jakby, bo nie miał swoich dzieci?
Dziękuję.
I jeszcze chciałam takie świadectwo dać, jak Bóg odpowiada człowiekowi, bo ja już mam swoje lata, ale jak taka młoda koza, jak to się mówi, mieszkałam przy takiej ulicy w Gliwicach, gdzie strach było o 18 wyjść na ulicę. Znaczy ja się nie bałam, bo wtedy takie zasady były, że swoich nie ruszali, ale taką złą sławą się ta ulica cieszyła. No i właśnie problem alkoholizmu. Ja do tych ludzi miałam jakąś taką wyższość, można powiedzieć, że wtedy się nie mówiło o chorobie alkoholowej, tylko o nałogu. Uważałam, jak był Adwent czy Wielki Post, ja cukierków nie jadłam, no to dlaczego pijak sobie nie odmówi wódki na równej płaszczyźnie. No i tak zawsze, nawet jak ksiądz tam mówił, że wszyscy ludzie są braćmi, to zawsze mówiłam, ale alkoholicy to nie są moi bracia. No i tak kilka razy i w końcu poszłam przed Najświętszy Sakrament, kiedyś jakaś adoracja była i mówię, Panie Boże, nie zmuszaj mnie do tego, żebym ja w alkoholiku widziała swojego brata. Piję, bo chcę. Później żonę biję, dzieci biję, sprzedaję różne rzeczy. Taki człowiek to nie jest mój brat. No i poszłam do domu, gdzieś za jakieś pół roku. Szłam ulicą Zwycięstwa, to jest główna ulica w Gliwicach. To było w zimie. Koksiaki stały, bo było bardzo zimno. I takie zbiegowisko koło przystanku. Leżał właśnie taki młody człowiek, nieadekwatnie do pogody ubrany, totalnie pijany. I mimo, że tam stało może z 20 osób, bo go tam podnosili, bo on leżał i nie, o Bożym świecie nie wiedział, groziła mu śmierć przez zamrożenie. I nasze oczy, taka szpara się między tymi postaciami znalazła i nasze oczy się spotkały. Ja Jezusa tam zobaczyłam i zupełnie diametralnie różny stosunek inny. Ja widziałam tam, że Jezus w nim jest. Ja o tym człowieku, ja go więcej nie spotkałam, nawet nie podchodziłam, bo tam już się mniejszy. Ja jestem drobna i mała, tak żebym niewiele mogła pomóc. Już go tam dźwigali, coś tam z nim robili, ale, ale Jezus, spotkałam Jezusa w oczach tego człowieka. Ja te niebieskie oczy, mimo że to już jest, no, ładne lata minęły, zupełnie inny stosunek do tych ludzi, którzy mają kłopoty alkoholowe. I teraz chodzę jako wolontariusz do aresztu i więcej niż połowa panów ma. Ja z nimi rozmawiam i zupełnie, no ja ich rozumiem po prostu, że można tak upaść, że to jest ludzka sprawa upadki. No i tyle chciałam powiedzieć. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy pani. Szczęść Boże.
No tutaj świadectwo bardzo, myślę, przejmujące, pokazujące to, że nie możemy nikogo oceniać, nie możemy stawiać się wyżej. No i musimy pamiętać o tym też, co nam powiedział Pan Jezus, że nawet wrogów mamy miłować. Ale wracając do pytania, które zostało zadane, co z Lotem? Czy był krewnym, czy nie był krewnym? Abraham bierze ze sobą swoją żonę i bierze właśnie swojego bratanka. Bratanka, którego ojciec już nie żyje. Może w pewnym sensie właśnie tutaj Abraham czuł się odpowiedzialny za swojego bratanka, żeby zapewnić mu gdzieś tam opiekę, troszczyć się o niego. A teraz, co jest bardzo ciekawe, dosyć szybko po przyjściu do Ziemi Obiecanej, do właśnie tej Palestyny, Abraham rozstaje się z Lotem. Czyli kończy się, można powiedzieć, gdzieś tam wspólna wędrówka i mieszkają w różnych częściach Palestyny. Potem jeszcze Abraham przychodzi z pomocą Lotowi, gdy ten pokłada tarapaty. Natomiast no jakby Lot przez pewien czas mu towarzyszy, ale pewnie to jest wymiar właśnie troski Abrahama o bratanka. I na pewno jest jako jego krewny. Natomiast no nie wchodzi w ten wymiar opuszczenia krewny, bo tutaj bardziej chodziło o tych wszystkich jakby równych stanem Abrahamowi. A Lot jest ewidentnie zależny, jest, można powiedzieć, mu poddany.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mam na imię Elwira i chciałam właśnie dać świadectwo, przykład taki z mojego życia, z mojej przyszłości. Jako młody człowiek po prostu miałam takie przekonanie, że właśnie życie nasze należy do nas, to znaczy odpowiedzialność, kierowanie różnymi sprawami czy decyzje, to po prostu wszystko zależy od nas i jakoś no, nie zwracałam się nigdy z prośbą o pomoc do Pana Jezusa i muszę powiedzieć, że nadszedł bardzo trudny czas w moim życiu i wtedy właśnie zaczęłam prosić Pana Jezusa o pomoc. Różne takie prywatne rzeczy, sprawy po prostu zaczęły się łamać, czy może nie w taki sposób działy się, jak ja bym sobie tego życzyła. I właśnie w tym bardzo trudnym czasie zbliżyłam się bardzo do Pana Jezusa i do Matki Przenajświętszej i prosiłam usilnie w modlitwie właśnie o pomoc w tym trudnym czasie i też w rozwiązaniu właśnie tych spraw, tych problemów. I Pan Jezus wysłuchał mnie. Ten czas przemiany, że tak powiem, powrotu do normalnego życia trwał dosyć długo. I jednak doszło do tego i po prostu zostały mi wskazane właśnie takie bardzo ważne punkty, które wcześniej jakoś tak mi umknęły, nad którymi się nie zastanawiałam zbyt głęboko, nie zrozumiałam ich całkiem, a właśnie dzięki modlitwie Pan Jezus wskazał mi te ważne rzeczy, po prostu pozwolił mi, pomógł mi rozpoznać to i właśnie doszło do wielkiej przemiany, jeśli chodzi o moje życie i już minęło bardzo wiele lat od tego czasu, chyba jakieś 20, może 25 lat. Jednak zawsze jak znajduję się w trudnej sytuacji, na przykład tak jak teraz w obecnej chwili, że na przykład pracę straciłam, no i tam jeszcze jakieś poboczne takie problemy czy kłopoty są aktualne, jak to każdy z nas jakieś je ma, to właśnie zawsze staram się w modlitwie prosić Pana Jezusa o wskazanie mi właściwej drogi. To znaczy ogólnie o pomoc oczywiście, ale o wskazanie właściwej drogi, jak te problemy rozwiązać i jakie decyzje podejmować. I chociaż dosyć długo już szukam pracy, jednak ciągle wierzę w to, że po prostu ten czas jest potrzebny, on nie jest stracony i że Pan Jezus, tak jak wcześniej już wielokrotnie w życiu moim, pomógł mi. Jestem pewna, że i tym razem po prostu ta sytuacja trudna zostanie dobrze, właściwie rozwiązana i że po prostu po upływie tego czasu, który jest potrzebny, znów, że tak powiem, wyjdę na prostą drogę. Natomiast jeśli chodzi o przykład Abrahama, to jest on zawsze dla mnie takim przykładem takiej osoby właśnie bardzo bliskiej Panu Bogu, która, że tak powiem, wszystko zostawia i pełni wolę Pana Boga, czyli nie zastanawia się zbyt długo nad niektórymi rzeczami, które być może jakieś pytania czy jakieś niejasności, tylko właśnie to jest osoba, która całkowicie swoje życie zawierzyła Panu Bogu i on jest zawsze dla mnie takim bardzo mocnym, silnym przykładem, jak to powinno wyglądać. Właśnie to zawierzenie Panu Bogu, oddanie życia Panu Bogu. To tyle z mojej strony. Dziękuję za wysłuchanie i szczęść Boże.
Dziękujemy Pani, szczęść Boże.
Dziękujemy za kolejne świadectwo. Myślę, że warto tutaj zwrócić uwagę na to, co Pani Elwiro powiedziała, że z naszej strony potrzeba też cierpliwości. Bo Pan Bóg jest wierny swojej obietnicy. Jeżeli obiecał nam, że będzie przy nas, że będzie nami się opiekował, że będzie nam pomagał, to on na pewno jest wierny temu. Tyle, że my nie znamy Bożych zamysłów, my nie wiemy, kiedy coś się ma wydarzyć. Dlatego właśnie z naszej strony trzeba po prostu cierpliwości.
Proszę bardzo, Radio Maria.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja dzwonię z takim pytaniem, znaczy, bo ja właśnie się oddaliłam od Jezusa w taki sposób, że weszłam we wróżki, magię, staniści, prawda? I dostałam do psychiatry. I teraz moja psychika jest taka, że ja po prostu codziennie budzę się i modlę się do Jezusa cały czas, ale nie czuję jego obecności, rozumiałeś?
Znaczy, no, w modlitwie nie chodzi o to, żeby czuć obecność Pana Boga, ale chodzi o to właśnie, żeby właśnie być wierny Panu Bogu w modlitwie. To myślę, że bardzo istotna jest nasza wierność, nasza wytrwałość i to, że po prostu jesteśmy na modlitwie, nawet jeżeli właśnie nic nie czujemy, nawet jeżeli gdzieś tam wydaje nam się, że Pan Bóg o nas zapomniał, Pan Bóg o nas nigdy nie zapomni.
To znaczy, ja wiem, że on o mnie nie zapomniał, bo po prostu mi się śnił cały taki obraz miłosiernego, prawda? Jak szedł do mnie właśnie, i nie wiem, potem znalazłam taką kartkę na podłodze, którą kiedyś mi wręczyła w kościele taka pani, Miłosierdzie Boże, bo nas jest taki kościół Miłosierdzie Boże, i że będzie o tej msza, prawda? Ja tę kartkę znalazłam po tym samym śnie, jak mi się ten Jezus przyśnił, prawda? To dla mnie takie znaki dziwne dostaję, rozumiałeś?
No to trzeba po prostu z tych znaków skorzystać, tak myślę. Czyli najlepiej po prostu pojednać się z Panem Bogiem w sakramencie pokuty pojednania, tam zostawić wszystkie te grzechy, które się pojawiły.
Ale ja to wszystko zrobiłam, uczyniłam.
No i teraz, po prostu żyć.
Moja psychika jest zorana, rozumiem. Znaczy, no, wszystko powiedzieć.
Jejku.
Pewnie jak, też jest tak, że takie ktoś, są też konsekwencje.
Jak
tak,
ktoś takiego wchodzi w grzech, to potem po prostu różnie może być. Natomiast spokojnie Pan Bóg jest w stanie uleczyć każdą ranę, No i teraz trzeba po prostu cierpliwości, wytrwałości właśnie w tym byciu z Panem Bogiem, w trwaniu w sakramentach, czyli trosce o czyste sumienie, w kontakcie z Panem Bogiem w Komunii Świętej. No i tutaj po prostu jest nasze źródło siły. Innego źródła siły nie mamy. A to jest bardzo potężne źródło.
Tak można powiedzieć też, popatrzmy, ludzie z problemem alkoholowym bardzo często też mówią, jestem czy byłem alkoholikiem, alkoholiczką, a nieraz to mija i 10, i 15 lat. Są teraz, można powiedzieć, wolni od alkoholu, ale jakby przypominają sobie i znają konsekwencje tego, jak na przykład alkohol zburzył ich życie osobiste, może małżeńskie, rodzinne, i próbują teraz przez tą wierność, że nie piją, wracać, tak? Świadomi tego, jak bardzo alkohol ich poniżył, czy jak bardzo zaburzył ich życie. I myślę, że tutaj, tak jak ksiądz Maciej mówi, no ta wytrwałość teraz, to bycie przy Chrystusie, gdy się go nawet nie czuje, on z pewnością działa w naszym życiu.
Znaczy, u mnie to już trwa 15 lat, prawda? Ja dostałam, za to mówię, psychiatry. Po prostu moja psychika jest tak wyczerpana już. Dzisiaj cały dzień mam taką kapliczkę, cały dzień się dzisiaj modliłam w sumie, prawda, do Jezusa właśnie. Prawie cały dzień przesiedziałam w tej kapliczce, że po prostu moja psychika jakoś doszła do jakiejś normy, prawda? Żebym nie odczuwała tego bólu psychicznego. Takiego. Ja cierpię po prostu, prawda?
No. Z pewnością tak jest. Będziemy też o Pani pamiętali w naszej modlitwie. Myślę, że wielu dołączy do tej modlitwy, by też i ta sytuacja, no można powiedzieć, zmieniła się, tak, jeżeli będzie też to możliwe, ale tutaj no widzimy świadomi konsekwencji, tak, naszych grzechów, naszego odejścia. Pani jest jak gdyby namacalnym przykładem tego, że...
Ja chciałam jeszcze się zapytać, tak? Czy ja nie straciłam miłosierdzia Bożego, czy ja nie zatraciłam tego miłosierdzia Bożego?
Myślę, że to nie ze względu na nas, tylko to Bóg jest miłosierny i nawet gdybyśmy się odwrócili, tak? On mówi, gdyby wasze grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją, Pan Bóg nigdy z nas nie zrezygnuje. Dlatego posłał
tylko
swojego Syna.
Tylko przyjść.
Tak. Tylko przyjść do Niego, tak. On nigdy, no żeby,
tak
żeby
jak
pani
mówię, dzisiaj prawie cały dzień przesiedziałam w tej kapliczce, prawda?
Żeby pani też miała pewność i jak gdyby no, nie żyła w takim cały czas poczuciu winy. Pan Bóg bardzo kocha człowieka, pochyla się nad nim cały czas, tylko nieraz no, my, to skutkuje właśnie w naszej psychice, że nawet wracamy cały czas do grzechu, który został nam wybaczony, ale on był tak, można powiedzieć, tak się zaznaczył w naszym życiu, że my jak gdyby nie potrafimy sobie sami tego darować. Może
ja właśnie sobie nie mogę tak wybaczyć. O, to jest całkiem.
Dlatego otwierać też serce przed Jezusem, aby On uzdrawiał, wracać może myślą do tej sytuacji i prosić Jezusa za każdym razem, Panie, uzdrów moje serce, uzdrów mnie, bo widzisz, że no, w takiej
ja
sytuacji, w takiej kondycji.
Ja straciłam zupełnie rodzinę, dzieci, wszystko straciłam, co miałam najcenniejszego. Męża, który nie żyje, córka najstarsza nie żyje, wszystkich potraciłam, rozumiem.
Myślę, że Pani ich nie straciła, że oni dzisiaj też orędują za Panią, myśleć o tej też wspólnocie i ze wszystkimi świętymi, i z tymi, którzy nas już poprzedzili do domu Ojca. Tutaj z wielką ufnością. I mówić, wracać z Jezusem do tego miejsca, czy w to miejsce, żeby Pan Jezus uzdrawiał, to wrócić w te jeszcze raz, może przed te 15 lat, za każdym razem. Tak, Panie, pomóż, Panie, uzdrawiaj.
Dobrze, Bóg zapłaci.
Bóg zapłaci. Radio Maria, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Tadeusz z Wałbrzycha. Ja chcę zwrócić uwagę na z dzisiejszego czytania słowa odnoszące się do Abrahama, który jest ojcem wiary. I tak może też i w kontekście tego telefonu tej pani, co przed chwilą, aby właśnie tak jak Abraham uwierzył Bogu i poczytane mu to zostało za tejże sprawiedliwość, Słowo Boże mówi, to właśnie, żeby wierzyć Bogu, prawda, i w temu, co właśnie Słowo Boże mówi, i to jest klucz, to bo bez wiary nie można się podobać Bogu, prawda, jest w liście do Hebrajczyków i kto przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i nagradza tych, którzy Go słuchają. A chcę zwrócić uwagę na słowa z Księgi Rodzaju właśnie z 12 rozdziału, Uczynię bowiem z Ciebie wielki naród, będę Ci błogosławił i Twoje imię rozsławię, staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił tym, którzy Ciebie błogosławić będą, a tym, którzy Tobie będą złorzeczyli i ja będę złorzeczył. Przez Ciebie będą otrzymywały błogosławieństwo ludy całej ziemi. I tak patrząc na to, co w historii w pewien sposób się działo, że na przykład kiedy w historii Izraelitów, którzy po zburzeniu Jerozolimy zostali rozpędzeni, prawda, po różnych, no wybyli z tego powodu w różne rejony świata, między innymi i w Hiszpanii zamieszkiwali. Hiszpania swego czasu była dużą potęgą, prawda, był świat swego czasu dzielony, przynajmniej półkula zachodnia między Portugalię i Hiszpanię, prawda, to wielkie znaczenie miały te państwa. Ale wraz z tym, kiedy pod koniec, zdaje się, XV wieku nastąpiło wygonienie Izraelitów z Hiszpanii, to wpłynęło na losy tego narodu, że po prostu Hiszpania zaczęła tracić na znaczeniu. Podobnie w dziejach Imperium Brytyjskiego też po prostu ich pewien stosunek niewłaściwy do Izraelitów też wpłynął na ich po prostu znaczenie. Także chcę przez to zwrócić uwagę, że tak no w historii patrząc, że te ludy, które właściwie odnosiły się do tegoż narodu, który powołał Pan Bóg, a w liście do Rzymian jest w odniesieniu, kiedy jest tekst, którym jest odniesienie do Izraela, jest w 11 rozdziale taki wiersz właśnie w odniesieniu do Izraela, bo dary, łaski i wezwanie Boże są nieodwołalne. Także właśnie to, abyśmy i my mieli właściwy stosunek do właśnie, żebyśmy wiedzieli, że mieć należy ten stosunek, żeby błogosławić Izraelitów. Słowo Boże mówi co do modlitwy o pokój w Jerozolimie. A tak współcześnie jeszcze tak odnosząc się do narodów, chcę odnieść do chociażby przykładu takiego dla mnie znamienitego, jakim są Stany Zjednoczone, gdzie właśnie Izraelici mają duże takie poważanie i właśnie Pan Bóg błogosławi ten naród, że są oni po prostu mocarstwem światowym i myślę, że to, iż stawiają się za tym małym państwem Izraelem, którego bronią, prawda, przed dużą liczebnie rzeszą arabską, muzułmańską, prawda, że to Pan Bóg, prawda, w tym ich błogosławi. Także tak od tej strony chciałem po prostu wskazać właśnie na taki wymiar, na pewne odniesienia właśnie tego, co się wiąże z błogosławieniem właśnie Izraelitów. Dziękuję uprzejmie.
Bardzo dziękuję. Na pewno Pan błogosławi wiernych i tych, którzy wierni mu pozostają.
Natomiast interpretacja Pana Tadeusza jest ciekawa, ale myślę, że troszkę ryzykowna, bo Abraham jest nie tylko ojcem narodu izraelskiego. Tutaj, że tak powiem, więcej narodu się może do niego spokojnie przyznać. My jako chrześcijanie też wierzymy, że jest ojcem naszej wiary. To samo mówią muzułmanie. Więc w tym kierunku idąc, to powinni też błogosławić muzułmanom, chrześcijanom. I myślę, że tutaj bardziej działa to w tym wymiarze, że Pan Bóg troszczy się o swojego wiernego. Nie tyle jest istotne, czy on jest Żydem, muzułmaninem, czy chrześcijaninem, ile istotne jest to, czy on faktycznie żyje z Panem Bogiem. I jeżeli wierzymy, że pełnia objawienia jest w Kościele katolickim, no to musimy też wierzyć w to, że Pan Bóg najbardziej będzie błogosławił nam, jako tym, którzy są mu wierni, którzy idą właściwą drogą. Tylko, że czasami my tego błogosławieństwa nie dostrzegamy. A więc może warto też popatrzeć na swoje życie, na to, jak Pan Bóg bardzo opiekuje się nami każdego dnia, jak wiele nam daje.
Drodzy Państwo, mamy jeszcze kwadrans na dzielenie się Słowem Bożym. Przygotowujemy się audycją Szukając Słowa Bożego do niedzielnej Eucharystii. Najbliższa niedziela to druga niedziela Wielkiego Postu. Naszym gościem jest ksiądz dr Maciej Basiuk, adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, moderator dzieła biblijnego w archidiecezji katowickiej. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Tu mówi Marian z USA. I tak słuchając właśnie tych rozważań, chciałem się takie pytanie zadać, bo czy nie jestem w błędzie? Chciałem skorygować swój sposób myślenia. No właśnie tu przed chwilą była taka opinia na temat narodu wybranego. Moja na podstawie po prostu no już wielu też własnych doświadczeń i obserwacji jest taka, czy to po prostu będzie zgodne, jak się ustosunkuje ojciec do tego, profesor i ojciec właśnie prowadzący. Więc dla mnie po prostu Pan, nasz Stwórca, po prostu musiał na jakim przykładzie konkretnego narodu, który no, ma jakąś historię, tak jak wiele narodów, pokazać po prostu kondycję, nędzę człowieka, no straszną nieudolność, straszną jakąś biedę ludzką i tak prowadzi ten naród. No, mając na przykładzie straszną gehennę, jaką ten naród przeżył i rozpędzenie po całym świecie, to musiał bardzo się narazić, no że tak powiem, nieposłuszeństwem. I musiał być jakiś konkretny naród i na przykładzie tego narodu pokazana po prostu straszna nędza ludzka. I to jest moja takie wrażenie, jakie wynoszę. A drugie jeszcze takie spostrzeżenie, też chciałem się zapytać, czy nie jestem w błędzie, jeśli chodzi o porównanie do, znaczy o obietnicę, że ten naród się tak jak to chyba zostało tam wcześniej, już nie będę adresu biblijnego, bo mogę się pomylić, podawał, ale że będzie ich tyle, ile gwiazd na niebie, to po prostu tych ludzi, którzy po prostu wrócili do wiary, którzy są wierni Panu Bogu, którzy są po prostu idą jego wypełniają przykazania Boże. No, takie jest moje zdanie. Także proszę to skorygować. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże.
Znaczy na pewno jest tak, że patrząc na historię właśnie Izraela, tą historię, którą opisano w Starym Testamencie, możemy zobaczyć momenty ich wierności Panu Bogu i momenty niewierności. I to jest tak, że Pan Bóg tutaj bardzo wyraźnie pokazuje, że gdy Izrael jest mu wierny, to doświadcza jego błogosławieństwa. Kiedy mu jest niewierny, spotykają go różne klęski, różne wojny. I to nie tyle jest, można powiedzieć, kara ze strony Pana Boga, ile właśnie ich niewierność, ich odejście od Pana Boga, jakby jest wyjściem spod pewnego płaszcza ochronnego. I w tym momencie Pan Bóg nic nie jest w stanie zrobić, bo Izrael chce żyć na własną rękę. A jak żyje na własną rękę, to spotykają go nieszczęścia. I teraz, jeżeli to odniesiemy do życia każdego z nas wierzących, to jeżeli żyjemy z Panem Bogiem, Pan Bóg nas chroni, Pan Bóg o nas się stara, Pan Bóg nas obdarza łaskami. To nie znaczy, że nasze życie musi być usłane różami, ale w tym życiu możemy zawsze liczyć na opiekę Pana Boga. Jednak gdy próbujemy żyć sami po swojemu, wtedy robi się bardzo niebezpiecznie. Bo bez Pana Boga nie jesteśmy w stanie dobrze i właściwie żyć.
Proszę bardzo, halo.
Bo takie piękne świadectwo było powiedziane.
Tak.
I chciałem tam właśnie wzmocnić tą naszą siostrę w rodzinie Radia Maria, bo ona to tak pięknie mówiła o tym, że tak powątpiewywała, jak to Pan Jezus może być obecny w takim człowieku, powiedzmy, no, który jest pijakiem, uzależniony od alkoholu. Więc żeby jeszcze bardziej wzmocnić to przeżycie i to piękne świadectwo, to chciałem powiedzieć, przecież nic innego, tylko właśnie Adam Chmielowski, który potem stał się bratem Albertem. On idąc tą ulicą Stolarską w Krakowie właśnie widział człowieka pijanego, można powiedzieć, wręcz toku. I minął go, wrócił się do niego, podniósł jego głowę. I ta głowa jest właśnie tego pijaka w obrazie ecce homo. Dlatego chcę wzmocnić to przeżycie i to piękne świadectwo, powiedzieć, to są dziwne drogi Boże. Tyle złych rzeczy pisano o ojcu Bernadety Subiru. Tam była bieda w tym kaszo, tam alkohol i tam on ciągle pisali, jak to pijak, a to jednak był ojciec świętej osoby, więc Chrystus jest obecny. Jeżeli on się identyfikuje z więźniami, jak sam mówi, jeżeli się identyfikuje, to na pewno się też identyfikuje z ludźmi uzależnionymi od alkoholu, więc chciałem wzmocnić właśnie tamten głos, żeby takim był małym po prostu dodatkiem do tego, do tej pięknej komentarza księdza profesora i tych bardzo takich czułych niekiedy takich właśnie świadectw, które dzisiaj mogliśmy słuchać. Bardzo serdecznie
dziękuję bardzo,
pozdrawiam
panie
księdza profesora i ojca Grzegorza i całą rodzinę Radia Maryja. No i idźmy do tej niedzieli, która będzie też taka bardzo ważna w tym właśnie, w tym kwaryzmie, w tym okresie wielkopostnym. Niech Pan Jezus i Matka Boża Stabat Mater będzie nam nieustającą pomocą, wspomożycielką niepokalaną. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bóg zapłać.
Podsumowując nasze spotkanie, dziękuję za wszystkie telefony i świadectwa słuchaczom. Pragnę dodać do nich na koniec kilka myśli z codziennych homilii papieża Franciszka, odnoszący się do kwestii posłuszeństwa, wiary i wolności. Papież mówił tak: podążanie drogą Jezusa jest celem, do którego wzywa Kościół. Chodzi o to, by nie słuchać propozycji świata, które oddalają od Boga, gdyż to nie daje szczęścia. Widać te słowa wyraźnie, wskazanie na fakt istnienia pewnego rozdwojenia w otaczającym nas świecie. Mamy z jednej strony pójście za Chrystusem, domagające się wysiłku i zaangażowania. W opozycji do takiej postawy stoi propozycja świata, który nie zachęca do jakichkolwiek wyrzeczeń. Kontynuując swoje nauczanie, papież mówił: słuchanie Boga i pójście za Jezusem dają wolność i szczęście, jakiego propozycje świata nie mogą zapewnić. Warto zatem iść tą drogą, gdyż prowadzi ona do osiągnięcia pokoju, szczęścia, wolności, a także dobra, które są owocami posłuszeństwa Bogu. Co więcej, mogą one stać się również czynnikami pobudzającymi nas do działania, ponieważ według papieża Franciszka tylko Bogu mamy okazywać bezgraniczne i stałe posłuszeństwo. On bowiem chce tylko dobra. Ludzi należy słuchać wtedy, gdy skłaniają nas do czegoś dobrego. Jeśli natomiast odciągają nas od Boga i spełniania Jego poleceń, trzeba się im sprzeciwić. Wynika stąd, że rodzące się owoce powinny być kryterium do podejmowania działania. Skąd jednak mamy czerpać siłę do podejmowania właściwych decyzji? W jaki sposób właściwie rozeznać, do czego Bóg nas wzywa, a co jest tylko propozycją świata? Papież podpowiada nam dwa elementy mogące pomóc. O pierwszym mówił w następujący sposób. Siłę do podążania drogą wskazaną przez Jezusa i do posłuszeństwa Bogu możemy otrzymać od Ducha Świętego. Musimy jednak zdobyć się na odwagę, by powiedzieć: Panie, jestem grzesznikiem. Tyle razy byłem posłuszny rzeczom światowym, ale chcę być posłuszny Tobie, chcę iść Twoją drogą. Prośmy o tę łaskę kroczenia zawsze drogą Jezusa, a gdy tego nie robimy, prośmy o przebaczenie. Pan przebacza, bo jest tak dobry. Zatem pokorne uznanie prawdy o sobie i prośba kierowana do Ducha Świętego mogą nam pomóc w podejmowaniu właściwych decyzji życiowych. Natomiast drugim czynnikiem jest słuchanie Słowa Bożego, o którym papież mówił tak: chrześcijańska wolność i posłuszeństwo oznaczają uległość wobec Słowa Bożego. Jest to odwaga stawania się nowymi bukłakami na młode wino, które stale przychodzi. To odwaga nieustannego rozeznawania, powiadam, nie relatywizowania. Trzeba stale rozeznawać, co czyni Duch w moim sercu, czego pragnie Duch w moim sercu, dokąd mnie prowadzi Duch w moim sercu i być posłusznym. Rozeznawać i być posłusznym. Prośmy dzisiaj o łaskę uległości Słowu Bożemu, temu Słowu, które jest żywe i skuteczne, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Tak mówił papież. Słowo Boże posiada ogromną moc. Dzięki stałemu kontaktowi z Nim człowiek wierzący odnajduje właściwy sposób życia. Wie, do czego wzywa go Bóg. Rozpoznaje drogi, po których Wszechmogący chce go prowadzić. Jednak wsłuchiwanie się w Słowo Boże domaga się stosowania pewnych reguł, które papież streszcza następująco. Słowo Boże jest żywe i dlatego przychodzi i mówi to, co chce powiedzieć, a nie to, czego ja oczekuję, czy mam nadzieję, że powie. Jest to słowo wolne, ale jest też niespodzianką, bo nasz Bóg jest Bogiem niespodzianek, jest nowością. Trwanie przy Bogu nie jest monotonią. Po pierwsze, Bóg prowadzi nas w kierunku przemiany naszego życia. Chce nas uczynić lepszymi, co powoduje, że daje nam poznać nasze słabości. Ale droga naszego rozwoju nie jest tylko walką z nimi. Bóg, który jest miłością, jest również tym, który zaprasza nas do większej miłości, czynienia dobra wokół siebie i w związku z tym przed każdym z nas stawia wciąż nowe możliwości. Przeżywany przez nas obecnie czas Wielkiego Postu jest dobrym momentem, aby jeszcze uważniej słuchać się w głos Boga i pozwolić zaskoczyć się Jego propozycjami i oczywiście pójść za nimi.
Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, naszym gościem i prowadzącym audycję Szukając Słowa Bożego był ksiądz dr Maciej Basiuk, adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i moderator dzieła biblijnego w Archidiecezji Katowickiej. Księże Macieju, bardzo dziękujemy.
Szczęść Boże wszystkim słuchaczom i ojcu Grzegorzowi.
Bardzo dziękujemy też i Państwu za uwagę. Dziękujemy za telefony. Yeah.